Kresowe krajobrazy.
Dzień dobry. Dzisiaj w audycji m.in. o kaziukach w Wilnie. Mamy też rozmowę z siostrą Michaelą Rak, twórczynią pierwszego na Litwie hospicjum. Będzie relacja ze spotkania z profesorem Stanisławem Srokowskim, który był gościem przemyskich obchodów 81. rocznicy zbrodni w Hucie Pieniackiej. Jak zwykle spotkanie z Radiem Lwów. Połączę się też telefonicznie z Elżbietą Rusinko, prezeską Stowarzyszenia Dziedzictwo Kresów w Jarosławiu, która ma dla Państwa zaproszenie na spotkania z Tomaszem Kubą Kozłowskim, znawcą kresów. Piotr Malec, Maciej Rosu i Iwona Piętak. Zapraszamy do godziny 19:00. Środa Popielcowa, przypadająca w tym roku 5 marca, rozpoczęła okres Wielkiego Postu. Jest jednym z najważniejszych dni liturgicznych w kalendarzu kościelnym. Jak pisze wydawany we Lwowie Kurier Galicyjski, to czas refleksji, skruchy i duchowej kontemplacji dla wiernych na całym świecie. Tegoroczna Środa Popielcowa miała szczególne znaczenie dla katolików na Ukrainie, którzy przeżywają ją w cieniu wojny, w świecie pełnym niepewności, strachu i strat. Staje się ona, jak pisze Kurier Galicyjski, czasem głębokiej refleksji nad cierpieniem, utraconymi nadziejami i przebaczeniem. To również okazja do modlitwy za tych, którzy stracili życie, za walczących oraz za wszystkich doświadczających trudności i cierpienia. W tym roku katolicy na Ukrainie będą obchodzić Wielkanoc 20 kwietnia. Chrześcijanie obrządku wschodniego, którzy już rozpoczęli Wielki Post, również będą świętować Zmartwychwstanie Pańskie tego samego dnia. A teraz przenosimy się do Wilna, do szczególnego miejsca, pierwsze na Litwie hospicjum założone i prowadzone przez siostrę zakonną z Polski, Michaelę Rak. W połowie lutego dary dla hospicjum zebrane wśród mieszkańców Podkarpacia przywieźli tam wolontariusze Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Odra Niemen oraz żołnierze obrony terytorialnej z naszego regionu. Miałam okazję być tam właśnie wtedy i zapytać siostrę Michaelę o znaczenie takiej pomocy.
Powiem, w wielu przestrzeniach jest bardzo ważna, bo to pokazuje, że jesteśmy blisko siebie. Tutaj Polacy mieszkający na Litwie i Polacy w ojczyźnie, ale też i obywatele Litwy różnych narodowości. Oni widzą, że jesteśmy dla siebie nawzajem otwarci i podążamy z pomocą. I to po prostu nas łączy. Jest ta wzajemna też wymiana doświadczeń, jakieś dzielenie się praktyką i to otwiera nas na przestrzeń zbliżenia, współpracy, jedności. I powiem tak, w tej sytuacji, którą przeżywamy, wielopłaszczyznowe zagrożenie może być i jesteśmy razem. To pokazuje to. A w misji hospicyjnej właśnie każda pomoc, która przybywa, jest dla nas, powiedziałabym, kołem ratunkowym. Taką kotwicą, która nas po prostu trzyma w tym miejscu, dla którego hospicjum zostało powołane, bo nie jest nam łatwo utrzymać się w obecnej sytuacji. Znaleźć w każdym miesiącu 90 tysięcy euro na pokrycie kosztów bieżących działalności hospicjum to jest ogromne wyzwanie i każdy dar, czy to finansowy, czy rzeczowy, który przypływa właśnie z mojej ojczyzny, mówię mojej ojczyzny, bo jestem Polką i ojczyzną moją jest Polska, ale ziemią, na której mnie Bóg powołał i dla których jestem, jest Wilno, Litwa teraz i ja dziękuję za to, że jesteście kochani razem z nami.
Proszę siostry, działalność hospicjum to jest taka działalność wielopłaszczyznowa, bo to i stacjonarnie i wyjazdowo.
Tak, mamy na początku już kilkanaście lat funkcjonuje hospicjum dla dorosłych w oddziale stacjonarnym właśnie i hospicjum domowym, a od 5 lat działa hospicjum dla dzieci, oddział stacjonarny i hospicjum domowe dla dzieci i obejmujemy pomocą nie tylko mieszkańców Wilna, ale całej Litwy. Skąd przychodzi prośba o pomoc, zawsze odpowiadamy tak. Nawet dzisiaj, kiedy nagrywamy tutaj w Wilnie właśnie to nasze wydarzenie, już zespoły hospicyjne wyjechały. Pada śnieg, jest zimno, ale właśnie kierowcy, pracownicy medyczni, wolontariusze. No to jest wielopłaszczyznowa pomoc, bo to są i lekarze, i pielęgniarki, rehabilitanci, logopedzi, psycholog, pracownik socjalny. 90 pracowników, którzy są codziennie na tak, żeby iść z pomocą.
A jakie odległości są do pokonania w tym hospicjum domowym?
No nawet 300 kilometrów, bo mamy i pacjentów właśnie i z Podkowna, i z Podkłajpedy, i Poniewierz, cała Litwa.
Ilu chorych przebywa, może przebywać jednorazowo w hospicjum?
Około 30 osób, powiem, jest i mówię tutaj o dorosłych i o dzieciach, ale jeżeli jest wołanie o pomoc, to po prostu wchodzę do pokoju i pytam, czy zgodzicie się, że tu stawimy jeszcze jedno łóżko, bo musimy pomóc. I pacjenci mówią, oczywiście. Także to jest właśnie to. Hospicjum jest jak dom. Jeżeli w rodzinie, w domu jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, jesteśmy.
A w hospicjum domowym, w tych różnych punktach, ile osób pozostaje pod opieką w hospicjum domowym?
No to dzisiaj nie dam dokładnej odpowiedzi, ale na pewno jest ich około 30, no bo ta liczba się zmienia, bo ktoś zostaje wypisany już spod opieki hospicyjnej, ktoś po prostu zmienia stały adres zamieszkania, wieczność, a ktoś dołącza do misji hospicyjnej, bo jest właśnie skierowanie czy od lekarza, czy decyzja pacjenta, czy jego bliskich, że sami sobie nie poradzimy i wy hospicjum musicie nam pomóc. Słowo musicie jest też dla nas wyzwaniem i odpowiedź idzie. Możemy, jesteśmy.
Powiedziała siostra, że nie ma podziału na narodowości, na wyznania w tym hospicjum. Wszyscy są po prostu pacjentami hospicjum. To jest wciąż placówka, która utrzymuje się dzięki temu, że jest tyle szlachetnych serc i w Polsce, i właściwie chyba na całym świecie.
Dokładnie tak. Mamy status placówki medycznej, więc mamy podpisaną umowę z Litewską Kasą Chorych i z tego właśnie miejsca przypływa co miesiąc połowa naszych kosztów na pokrycie właśnie wsparcie. A ta połowa, o której wcześniej mówiłam, 90 tysięcy euro, to jest właśnie odpowiedź na tak tych, do których trafia nasze pomóżcie, żeby hospicjum dalej mogło funkcjonować, dalej pomagać. Każdy chory, on nie chce, żeby cierpiał, on chce żyć, on chce być przytulony, chce przytulić, spojrzeć w oczy i powiedzieć, że nie mam pieniędzy. Trudna to by była decyzja dla nas i dla tego właśnie, który prosi o pomoc. I to jest też nasz taki, powiedziałabym, zbiorowy obowiązek odpowiedzenia na tak. No bo ktoś walczył przez kilka lat z chorobą, wydał nawet środki, które miał, bo jakieś nowa procedura, nowe leczenie, inna klinika, inne miejsce, nawet zagranicznie. I praktycznie i rodzina, i sam chory są doprowadzeni do takiej sytuacji, co teraz. To koniec. A kiedy się pojawia hospicjum, to się mówi, nie, to początek, dajemy radę i pokonujemy to, co jest do pokonania, żeby każdy dzień był pełnią życia.
To jeszcze pytanie w imieniu tych, którzy chcieliby pomóc hospicjum. W jaki sposób można to zrobić finansowo, rzeczowo?
Ja powiem, i jedna, i druga forma jest nam bardzo potrzebna, pomocowa i za nią dziękuję. Więc kiedy nawet dzisiaj wpiszemy nazwę Hospicjum Błogosławionego Księdza Michała Sopoćko-Wilno, strona się otworzy, na stronie są podane też numery naszych kont. Będąc w Polsce można wpłacić darowiznę w złotówkach, czy gdziekolwiek w świecie mnie Państwo usłyszycie. Mamy konto i na dolary, i na euro i to wszystko właśnie będzie, mówię dolar, euro, ale to będzie lek, to będzie jakaś procedura medyczna, to będzie jedzenie specjalistyczne i za to my musimy zapłacić, żeby chory to dostał. Można zorganizować różne wydarzenia właśnie w swoim, nawet ja jestem wzruszona, kiedy ktoś mówi, a ja miałam urodziny, to prosiłam, nie przynoście kwiatów, nie przynoście prezentów, będzie puszeczka, wrzućcie. No i później to trafia do nas. Ktoś pomyślał właśnie, że kupi, nie wiem, pościel, kupi to, co jest chorym potrzebne, jakieś środki właśnie pielęgnacyjne, jakieś płyny do mycia, szampony, to się zawsze przyda. Daje, czy serwetki do mycia ciał chorych i przekaże, prześle czy przywiezie. Można w Polsce dokonać też odpisu podatkowego. W Warszawie jest Fundacja Aniołów Miłosierdzia, która to fundacja powstała jako też takie wsparcie naszej misji hospicyjnej, no bo przyjaciele powiedzieli, nie dasz rady utrzymać, zakładamy fundację i ma status właśnie organizacji pożytku publicznego, można dokonać odpisów podatkowych, także bardzo o to proszę. I jest nas tyle milionów w świecie Polaków, jeżeli każdy by dał tylko złotówkę, to hospicjum nasze na Litwie się utrzyma dla nas wszystkich.
Jeszcze na sam koniec zapytam o siły. Siły, zapał, optymizm, ten uśmiech w oczach u siostry. Skąd siostra bierze to wszystko?
Kiedy patrzę w oczy naszym pacjentom, ich bliskim, rodzinom i widzę po prostu oczy smutne, a później porównuję, że są oczy radosne, to stąd płyną siły. Ja mam siłę, Jezu, ufam Tobie i idę, żeby właśnie oczy smutne przemieniały się w oczy uśmiechnięte.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Kresowe krajobrazy.
W Przemyślu odbyły się obchody 81. rocznicy ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w Hucie Pieniackiej i innych miejscowościach dawnych Kresów, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jednym z punktów obchodów było spotkanie ze świadkiem historii profesorem Stanisławem Srokowskim z Wrocławia i doktorem Michałem Siekierką z wrocławskiego IPN. Obchody zorganizowało Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów.
Stanisław Srokowski zajmuje się literaturą, poezją, prozą, opowiadaniami i publicystyką.
A tutaj do Przemyśla przyjechał pan jako świadek historii. Ktoś, kto ocalał z zagłady, która dosięgła Polaków na dawnych Kresach.
No tak, ja byłem dzieckiem, ale takim dzieckiem, który już widzi, obserwuje, zadaje pytania i doświadcza. Miałem w takim najbardziej trudnym okresie, kiedy dokonywały się te największe zbrodnie, czyli w roku 43, 44, 45, to już miałem 8-9 lat, a więc byłem chłopcem, który rozpoznawał rzeczywistość na tamte czasy. Tym bardziej, że ja miałem taką szczególną rodzinę. W moim domu odbywały się od pierwszych rzezi dokonywanych na Kresach, a więc w moim województwie tarnopolskim w 1939 roku. Od września 1939 roku w moim domu zgromadziła się dość spora grupa ludzi. To byli moi dziadkowie, moje ciotki, moi wujkowie, tak zwana rada starszych rodziny. I oni ciągle komentowali to, co się dzieje wokół nas, wokół nich. Ja byłem tym chłopcem, który tylko siedział jak mysz pod miotłem i słuchałem tego wszystkiego. Włosy stawały mi dęba, bo wiele rzeczy już zacząłem rozumieć, wiele rzeczy mnie przerażało. I ta historia zapisywała się we mnie bardzo głęboko w mojej pamięci, w mojej świadomości, w mojej wrażliwości. I wyrastałem właściwie w takiej atmosferze budowania wiedzy żywej. Ja się urodziłem w takiej dużej wsi Chnilcze, w powiecie Podhajce, w województwie tarnopolskim. Była to wieś polsko-żydowsko-ukraińska. Zanim doszło do tej straszliwej tragedii, do tych mordów okropnych, to była to wieś, która żyła w dużym spokoju, w dużej harmonii. Dopiero w momencie, kiedy pojawił się ten 39 rok, wtedy nastąpiły te zbrodnie.
Doktor Michał Siekierka, wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Pan prowadzi badania związane z tragicznymi dziejami Huty Pieniackiej, czas II wojny światowej, zbrodnia w Hucie Pieniackiej, ale na to wszystko nakłada się też pana historia rodzinna, historia pana dziadka.
Nie chcę ukrywać, że jest inaczej. Rzeczywiście mój dziadek Szczepan Siekierka urodził się w 1928 roku w miejscowości Tołstobaby. Dzisiaj ta miejscowość nazywa się Wysokie. To jest powiat Podhajce, województwo tarnopolskie. I jeżeli mówimy o Hucie Pieniackiej, Huta Pieniacka, to zagłada tej miejscowości nastąpiła 28 lutego 1944 roku. I jest to o tyle ważne, żeby o tym wspomnieć, że miejscowość mojego dziadka Tołstobaby, co prawda ona nie została w tak okrutny sposób zniszczona jak Huta Pieniacka, ale była napadnięta. Mój dziadek był świadkiem takiego napadu. Było to w Wigilię również 1944 roku. Jestem tutaj u Państwa gościnnie w Przemyślu. Niedaleko jest też miejscowość Dylongowa, która również została w kwietniu 1944 roku napadnięta przez ukraińskich nacjonalistów, którzy posiłkowali się Niemcami. Co prawda w tych dniach 25-26 kwietnia ta miejscowość nie została zniszczona, ale w Sylwestra 1946 roku bandy UPA wróciły, no i dokończyły to, co im się nie udało zrobić w 1944 roku. A więc co łączy te wszystkie miejscowości? Rok 1944, bo musimy pamiętać, że Wołyń to jest nie tylko Wołyń, to jest nie tylko Lipiec 43, ale również obszar Małopolski Wschodniej, czyli były województwa oraz także ziemia lubelska i rzeszowska. Podany przykład tych miejscowości uczy nas, przypomina nam, że Wołyń to jest tylko takie hasło, to jest taki skrót, troszeczkę tak jak Katyń, prawda? Mówimy Katyń i za słowem Katyń, za hasłem Katyń kryją się ogólnie wszystkie mordy, których Sowieci dokonali na Polakach, którzy nie tylko Las Katyński, ale wiele innych dołów śmierci i rozstrzeliwani byli Polacy. I tak samo mamy z Wołyniem. Mówimy Wołyń, ale musimy pamiętać, że Wołyń to nie tylko tylko Wołyń 43 roku, ten lipcowy Wołyń, ale również to są pozostałe województwa, głównie byłej Małopolski Wschodniej, znaczy województwo lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie, gdzie to właśnie z początkiem 44 roku ta zbrodnicza działalność organizacji ukraińskich nacjonalistów przeniosła się z terytorium Wołynia. Stąd no właśnie Huta Pieniacka jest też takim symbolem właśnie tego ludobójstwa, jakie miało miejsce na całej Małopolsce Wschodniej.
Nazywam się Jan Otłowski. Mieszkam w Przemyślu. Kresowiakiem de facto nie jestem, ale jednakowoż to Polska była. Była Polska i tam kultura, której czerpiemy teraz, to tam było źródła tego. Na Kresach, no weźmy sam Lwów, Kraków, to są serca kultury polskiej. Wielokrotnie tam bywałem. W samej Hucie Pieniackiej byłem 3 razy. Jeszcze w okresie, jak spokój tam był, nie było tej wojny obecnej na Ukrainie, tam byłem. Przejmujące miejsce. Tam jest szczere pole. Boże kochany, tam idzie się, to się stąpa po szczątkach. I to przejmujące jest.
Jesteśmy uczennicami drugiego liceum ogólnokształcącego w Przemyślu. Julka.
To spotkanie ze świadkiem historii, z kimś, kto pamięta takie trudne czasy i opowiadał, to ważne dla Was spotkanie?
Tak, myślę, że takie spotkania są bardzo ważne, ponieważ takie spotkania uświadamiają młodzież o tym, co działo się w przeszłości.
Plus też jesteśmy na profilu humanistycznym, to też tak wydaje mi się, że jest jeszcze ważniejsze dla nas.
To też pomaga w nauce.
Poznawaniu historii?
Tak.
Czy dowiedziałyście się czegoś nowego, jakoś inaczej patrzycie na tę historię II wojny światowej?
No, na pewno. Ja na przykład nie słyszałam nawet o takiej miejscowości przed tym spotkaniem.
Tak, myślę, że historie opowiedziane z różnych perspektyw są interesujące, jeśli chodzi o ten trudny czas. I no, myślę, że warto uczestniczyć w takich wykładach i że to jest bardzo pomocne, jeśli chodzi o naszą edukację.
Anna Krawczyk, drugi liceum w Przemyślu. Jestem nauczycielką języka angielskiego. No i dzisiaj tutaj miałam okazję uczestniczyć w niezwykłym spotkaniu dotyczącym bolesnych dziejów i relacji między narodami polskim i ukraińskim. Piękna lekcja historii. Uważam, że takie wykłady, takie spotkania są konieczne, żeby młodzież poznawała no niestety trudne sprawy, które dotyczą naszych narodów, ale niezwykle ważne. Także myślę, że to spotkanie bardzo było potrzebne i myślę, że wielu naszym uczniom uświadomiło pewne fakty, o których powinni po prostu wiedzieć. Przyjeżdżają do nas takie osoby jak pan profesor Stanisław Srokowski, który po prostu tak zwyczajnie po ludzku przedstawił nam tę historię. Przy okazji też historię oczywiście rodzinną. Jestem bardzo wdzięczna, że tutaj możemy uczestniczyć w takich zajęciach i dobrze, że takie wydarzenia mają miejsce. Także jestem naprawdę zadowolona, że dostaliśmy też takie zaproszenie. Także cenna naprawdę lekcja historii.
Stanisław Szarzyński, prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów, 81. rocznica zbrodni w Hucie Pieniackiej i znów przejmujące obchody i spotkania.
Tak, zorganizowaliśmy po raz kolejny rocznicę ludobójstwa Polaków na Kresach, w Hucie Pieniackiej, w Koroświatynie, w Rumnie i wielu innych miejscowościach na Kresach i Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Cieszę się, że było nawet dużo młodzieży ze szkół i także nasi członkowie stowarzyszenia.
Ziarno wiedzy, można powiedzieć, zostało prawdopodobnie zasiane wśród tych młodych osób.
Tak, bardzo ciekawie mówił. Zresztą jeden i drugi prelegent, ale pan profesor Stanisław Srokowski mówił tak bardziej ogólnie o Kresach, tak historycznie naświetlał całą historię. W sumie to było bardzo ciekawe spotkanie. Kto był, na pewno nie żałuje, bo ma jakieś po tym wszystkim rozeznanie, jak było. Kiedyś się żyło dobrze, wspaniale się żyło między Polakami, Ukraińcami i Żydami i innymi narodami na tych Kresach. A nagle taka nienawiść i zagłada Huty Pieniackiej, do której też uciekali wcześniej uratowani z Wołynia w 1943 roku. Znaleźli schronienie w Hucie Pieniackiej, a potem śmierć.
Dodam, że obszerne rozmowy z profesorem Stanisławem Srokowskim i Michałem Siekierką z wrocławskiego IPN pojawią się w jednym z następnych wydań audycji Kresowe Krajobrazy. A teraz na naszej antenie Radio Lwów.
Gorąco zapraszam radiosłuchaczy do magazynu kresowego prosto ze Lwowa.
Dzień dobry, kochani słuchacze. Dziś pracują dla Państwa w studiu
Antoni Pakosz,
Artur Żak
i Maria Pysz, a przy konsulecie Władek oraz Michał. Za chwilę informacje dotyczące Domu Polskiego we Lwowie, a także
kolejne spotkanie z przystankiem Historia Lwów w radiu. Później będzie rozmowa z prezesem Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z panem Marianem Frużyńskim.
I drodzy szanowni radiosłuchacze, 11 marca, 102. rocznicę urodzin, uroczystość upamiętniająca Witolda Szolginię. Przy ulicy Łyczakowskiej 137, pod tablicą ku czci polskiego architekty, autora książek i radiowych jawek to Lwowie, czyli pod domem pod żelaznym lwem, na którym pamiątkowa tablica została uroczyście odsłonięta rok temu. W tym samym czasie w Warszawie, też pod pamiątkową tablicą Witolda Szolgini przy ulicy Puławskiej 138, złożone kwiaty i zapalony znicz. Ogólnie Witold Szolginia, lwowiak z urodzenia, który tutaj spędził sporo lat, który napisał wiele o Lwowie, ma właśnie dwie tablice, właściwie dzięki tutaj współpracy z Warszawą odsłonięto, przypomnę Państwu, i we Lwowie, w budynku, w którym mieszkał, jak również i w Warszawie. Upamiętniliśmy właśnie wybitnego lwowiaka, wybitnego też architekta i później pisarza.
Tak, dlatego że Witold Szolginia oprócz tego prowadził gawędę o Lwowie, a upamiętnienie dokonało się przy współpracy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddziału Stołecznego i oczywiście ukłon w kierunku Warszawy, że te dwie tablice mogły powstać. Co prawda zamysł był, aby powstały jednocześnie w 100. rocznicę urodzin, ale mieliśmy sytuację, gdzie w Warszawie tablicę ustanowiono w 100. rocznicę, tak jak to planowano, a we Lwowie w 101.
Niestety z powodów pewnie toczącej się wojny przypisy i procedury związane z upamiętnieniami we Lwowie, łagodnie mówiąc, trochę się wydłużyły. Niemniej jednak to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja, że taka tablica na Górnym Łyczakowie zawisła.
Jak mawiał Szolginia, dużo pogody ducha i beztroski, nieco sentymentu, trochę naiwności i prostoduszności, szczypta komizmu, a nie odrobiny złośliwości czy sarkazmu. Tym właśnie żyje Lwów, kochani. I to jest recepta według Szolgini na lwowski humor. Nastał czas na lwowski poranny serwis informacyjny, który dzisiaj rozpoczynamy od sytuacji z Domem Polskim we Lwowie przy ulicy Szewczenki, dawnej Janowskiej 3A, dlatego że nasza redakcja wysłała kolejne zapytanie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czyli CBA, z prośbą o komentarz dotyczący kontroli, która rozpoczęła się 3 kwietnia 2024 roku i wysłaliśmy 4 zapytania. Pierwszym chodziło o to, czy wyniki kontroli zostały podane do informacji publicznej. Następnie zapytaliśmy, jeżeli tak, to gdzie z nimi można się zapoznać, i zapytaliśmy kwotę, w jakiej wysokości zainwestowało z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w Dom Polski we Lwowie, którego nie ma.
I tutaj zacytuję. Kontynuacja powyższej inwestycji w realiach trwającej wojny, szczególnie biorąc pod uwagę wcześniejsze problemy z jej realizacją oraz wciąż obiektywnie niewysoki poziom zaawansowania, byłaby obecnie obarczona niezwykle wysokim poziomem ryzyka nieosiągnięcia zakładanych efektów. A co za tym idzie, nie do pogodzenia z przepisami ustawy o finansach publicznych.
No i także zapytaliśmy, z jakich środków, którego gabinetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych opłacana była i jest obecnie dzierżawa działki i ochrona Domu Polskiego we Lwowie. I 27 lutego otrzymaliśmy odpowiedź od CBA.
Szanowna pani redaktor, informujemy, że Departament Postępowań Kontrolnych CBA prowadził od 3 kwietnia 2024 roku do 3 stycznia 2025 roku kontrolę określonych przepisami prawa wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie budowy Domu Polskiego we Lwowie. Kontrolowany skorzystał z uprawnienia do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, które w dniu 14 stycznia 2025 roku wpłynęły do CBA. Zgodnie z procedurą określoną w artykule 45 ustawy o CBA, trwa przygotowywanie stanowiska szefa CBA wobec zgłoszonych przez kontrolowanego zastrzeżeń do ustaleń protokołu kontroli. Z poważaniem zespół prasowy gabinetu szefa CBA,
kamień węgielny został, prawda, założony w 2015 roku. Procedury się wszystkie wydłużały, całej budowy, nawet początkowych etapów w sumie nie zakończono. Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadził wiele kontroli, poczynając od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w oddziału w Szczecinie. Cały czas te procedury prowadził. Były pewne zastrzeżenia cały okres i wpłynęły właśnie na początku 2025 roku w styczniu do CBA.
Sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski podał oto takie kwoty, czyli w latach 2013-2015 Stowarzyszenie Wspólnota Polska otrzymało kwotę 4 854 750 zł i 68 groszy w ramach trzech konkursów dotacyjnych. Od 2016 do 2019 Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyasygnował na ten cel około 23 milionów i 200 tysięcy złotych, a w latach od 2020 do 2024 koszty utrzymania i zabezpieczenia placu budowy oraz wykonania przyłącza wodociągowego wyniosły 2 miliony i 36 tysięcy złotych. Więc w najbliższe lata Polacy we Lwowie nie mają co liczyć na Dom Polski.
Radiolwow.org.
Internauto, znajdziesz nas tu, a ty, słuchaczu, na falach Radia Niezależność.
106.7 FM we Lwowie.
Rozmawiamy z rajdem, który co roku odwiedza Hutę Pieniacką.
Jestem Józef Bernacki, syn Mieczysława Bernackiego, który się urodził na Hucie Pieniackiej. Co roku dwa razy przyjeżdżamy.
Nazywam się Tomasz Witak, jestem niezależnym motocyklistą. Słabe warunki pogodowe przygoniły nas do Lwowa, także cieszę się, że możemy się tutaj spotkać. Przyjeżdżamy do Huty Pieniackiej zimą od 2014 roku, czyli już 11 lat. Staramy się, jadąc na motocyklach w ten skromny sposób, upamięcić mord ponad 1000 Polaków, niewinnych Polaków wsi Huta Pieniacka i sąsiedniego Huciska Pieniackiego. W Hucisku Pieniackim zostało zamordowanych 142 osoby, które do dzisiaj leżą w wąwozie. Cieszymy się bardzo, że potomek Józef Bernacki, potomek Kowala z Huty Pieniackiej może nas na Hucie gościć.
Nieważne, czy COVID, czy wojna, zawsze jesteście.
No zdecydowanie wojna wojną, natomiast my jesteśmy Polakami, musimy swoich upamiętniać.
Czekamy na ekshumację. Postawiliśmy tam taki biały partyzancki krzyż i tak jak w tej piosence. W szczerym polu biały krzyż, nie pamiętaj już gdzie. I my też chcemy wiedzieć gdzie, gdzie. Ekshumacje, czekamy na to. To jest dla nas jedna z najważniejszych rzeczy.
Pragnę Państwa powitać w kolejnej odsłonie, w kolejnym odcinku Przystanku Historia Lwów w radiu i od razu powitać stałego edukatora z Instytutu Pamięci Narodowej z oddziału w Rzeszowie, doktora Jacka Magdonia. A dzisiaj porozmawiamy o wyjątkowej kobiecie z czasów II wojny światowej. Kobiecie, która zresztą była urodzona na naszych ziemiach, bo w Rudkach, i mówię tutaj o Stanisławie Rachwałowej.
Mówimy o postaci, która jest właściwie nieznana, niesłusznie zapomniana, wybitnej Polce, patriotce, która urodziła się w Rudkach właśnie koło Sambora w województwie lwowskim ówczesnym. Stanisława miała takie wybitne przymioty charakteru, była osobą kontaktową, bardzo szybko zjednającą sobie ludzi, umiejąca też stworzyć taką bardzo dobrą, rodzinną atmosferę.
Dlaczego często, jak czytamy na temat Stanisławy Rachwałowej, możemy przeczytać, że była takim Pileckim w spódnicy?
Wkroczenie wojsk sowieckich spowodowało aresztowanie oczywiście wszystkich tych rodzin oficerskich. Natomiast ona, będąc w areszcie Stanisławowie, za pomocą posiadanych kosztowności po prostu przekupiła strażnika sowieckiego i udało jej się szczęśliwie przedostać do niemieckiej strefy okupacyjnej. Ona już w Krakowie zaangażowała się w działalność wywiadowczą, która została podporządkowana Związkowi Walki Zbrojnej. Była w stanie zbierać cenne informacje wywiadowcze dotyczące okupanta. Wywiadowczyni zbierała najcenniejsze informacje, jakie wtedy można było właśnie na miejscu pozyskać. Miało to szczególne znaczenie, że było to w Krakowie, bo tam była stolica Generalnego Gubernatorstwa. Już w kwietniu 1941 roku została aresztowana przez krakowskie gestapo, była już osobą o bardzo wysokiej pozycji. Na szczęście córki były odpowiednio przez nią przeszkolone, miały zeznawać w razie czego, że nic o działalności matki nie wiedziały. To się przydało, bo później, kiedy ona była ponownie jeszcze aresztowana i później siedziała w obozach koncentracyjnych, to udało się ochronić jej córki. Meritum działalności Stanisławy Rachwałowej to była działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza i to też powodowało, że kolejne aresztowanie w październiku 1942 roku nie miało szans, nie było szans wyrwania jej z aresztu. Ona po pierwszym aresztowaniu została wykupiona, przekupiono po prostu osoby odpowiedzialne. Niemcy bardzo chętnie brali łapówki za różne przysługi, więc została wykupiona przez organizację. Natomiast już drugie śledztwo, tam uznano ją za politycznie podejrzaną i końcem 1942 roku wywieziono ją już do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Trafiła do dość nietypowej pracy, dlatego że znając kilka języków, w tym świetnie niemiecki, przeznaczono ją do zakładania kartotek rzeczy osobistych odbieranych więźniom. To był dla niej taki bardzo ważny element kolejnej pracy wywiadowczej, bo wtedy zaangażowała się w działalność obozowego ruchu oporu i przesyłała z obozu raporty dla podziemia zawierające daty przybycia transportu więźniów, nazwy miejscowości, także liczbę osób, skąd przychodził transport. Namówiła do współpracy swojego bezpośredniego przełożonego SS-mana Włodzimierza Bilana, poszedł na współpracę z podziemiem, no i dawało to niesamowite efekty. No, był taki moment bardzo ciężki, kiedy alianci wylądowali w Normandii i wtedy właśnie ten SS-man przekazał Stanisławie tą informację bardzo radosną dla wszystkich więźniów. Ta informacja rozeszła się po obozie wcześniej niż oficjalnie podali ją Niemcy. Zaczęło się wtedy kilkutygodniowe śledztwo, poszukiwanie radiostacji. Na szczęście siatka stworzona przez Stanisławę się obroniła. Efekt działalności Stanisławy Rachwał trudno przecenić, dlatego że ona sporządzała charakterystyki tych zbrodniarzy niemieckich czy austriackich, którzy chciali takie straszne spustoszenie w obozie.
Zakończyła się II wojna światowa. Historia prześladowań dla niej się nie skończyła.
Ważąc wtedy 40 kilka kilogramów, zorganizowała taką grupę kilku więźniarek, Polek, które zdecydowały się wracać do Polski. I one wozem konnym ruszyły na wschód. Ostatecznie dotarła do Krakowa i tam bardzo szybko zaangażowała się w działalność wywiadu delegatury sił zbrojnych na kraj. Organizowała konspirację antykomunistyczną. Od września 1945 roku już pracowała też dla Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość pod pseudonimem Zygmunt. Latem 1946 roku już została zdekonspirowana. Na szczęście zdołała z Krakowa umknąć do Warszawy. Wtedy już ją aresztowano i niestety no, po kilkunastomiesięcznym śledztwie we wrześniu 1947 roku skazano ją na karę śmierci. Ona zachowywała cały czas taką honorową postawę. Prezydent Bolesław Bierut zgodził się na zamianę kary śmierci na dożywocie. Dopiero objęła ją amnestia z 1956 roku. Zmarła w Rzeszowie w 1985 roku.
Cześć jej pamięci.
Prezes Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pan Marian Fróżyński. Będziemy oczywiście rozmawiać o tym, jak to się zaczęło, jak to wygląda, jak to trwa, jak to się odbywa. Powinniśmy brać przykład z tych ludzi, którzy wychowali nas.
Ludzie do nas się garną. No, na żal, my nie możemy teraz ludzi przyjmować, bo już jest dużo ludzi. Mamy około 80 ludzi, ale tak chodzi 50, 40. No, jak zależnie, od to teraz choroby są, to troszkę mniej. Staramy się im pomóc, jak możemy.
Cały czas się uczycie, jeździcie, coś robicie, prowadzicie wykłady, zapraszacie gości.
To główne jest edukacja i sami mamy swoich prelegentów, przyjeżdżają z Polski. Na ten rok mamy dużo planów, no ale to wszystko zależy od finansów. Żeby gdzieś wyjechać, tamtego roku nam się udało. Za rachunek Fundacji Bratnia Dusza, że my wyjechaliśmy na tydzień 30-osobową grupą do Krynicy Zdrój na rehabilitację, na odpoczynek. Ludzie byli zadowoleni, ja też, że się to udało.
Było to Wydanie magazynu kresowego prosto ze Lwowa dla słuchaczy w Rzeszowie. Do usłyszenia.
Kresowe krajobrazy.
Przy naszym telefonie pani Elżbieta Rusinko, prezeska Stowarzyszenia Dziedzictwo Kresów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Znów miłośnicy kresów powinni sobie zapisać termin bardzo bliski, bardzo interesującego spotkania, wydarzenia, które pani organizuje.
Ja wszystkich zapraszam serdecznie do Jarosławia na 14 marca w najbliższy piątek. Będziemy po raz kolejny gościć pana Tomasza Kubę Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Tym razem pan Tomasz będzie miał dwa spotkania w Jarosławiu o godzinie 10 w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki. Będzie takie spotkanie dla młodzieży przede wszystkim, ale wstęp jest otwarty i będzie to podróż z Wańkowiczem po kresach. Dopiero niedawno zakończył się rok Wańkowicza, my jeszcze do tego wydarzenia wracamy. Myślę, że będzie to bardzo interesująca prezentacja, spotkanie. A po południu o godzinie 17 w sali lustrzanej w Centrum Kultury i Promocji pan Tomasz Kuba Kozłowski zabierze nas w taką podróż we wschodnie Bieszczady. Tytuł tego spotkania jest Granią Bieszczadów, Gorganów i Czarnochory. Myślę, że ta podróż w takim jeszcze troszeczkę zimowym klimacie właśnie w tamtych rejonach będzie bardzo, bardzo ciekawa. Także ja serdecznie zapraszam do Jarosławia.
Zapraszała pani Elżbieta Rusinko, prezeska Stowarzyszenia Dziedzictwo Kresów z Jarosławia. Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo dziękuję.
I jeszcze na koniec Wilno, gdzie przez kilka ostatnich dni odbywał się jarmark kaziukowy. Historia kiermaszu sięga XVII wieku i związana jest z patronem Litwy, świętym Kazimierzem Królewiczem. W tym roku w centrum litewskiej stolicy swoje wyroby oferowało ponad 1500 sprzedawców. Na kaziukach nie brakowało polskich akcentów oraz turystów z nadwisły. Jarmark odwiedził korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski.
Co można znaleźć na kaziukach?
Wszystko. Ryby, mięso wędzone, smażone, palmy.
Kupiłam słodkości dla mojej kochanej wnusi. Cukiereczki, kogucika i kupiłam przepyszne ciasto makowic, które poleciła mi pani przewodnik. Palmę na pewno kupię, ze względu, że to muszę nosić ze sobą, poczekam na ostatni termin wyjazdu.
Przede wszystkim pogoda jest bardzo fajna atmosfera, ludzie są wspaniali i te koncerty, trzy młodzi chłopcy na gardonach pięknie grali. Także kaziuki mają swój wspaniały klimat.
Zdecydowanie nawet sami Litwini się śmieją, że to są trzy jedyne dni w roku, kiedy nawet Litwini się uśmiechają.
I to wszystko dzisiaj w audycji Kresowe Krajobrazy. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Życzę dobrych dni, udanej pogody i do usłyszenia za tydzień. Iwona Piętak, wszystkiego dobrego.